Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Czy nam się to podoba, czy nie? Jak zadamy pytanie, jaka była najpopularniejsza polska broń pancerna, to większość ludzi odpowie natychmiast Rudy 102. I to jest błędna odpowiedź oczywiście, i to z wielu powodów, a fakt, że Rudy był radzieckim czołgiem, jest tylko jednym z nich, ale mamy nadzieję, że po dzisiejszym odcinku te odpowiedzi zaczną się powoli zmieniać, bo prawda jest taka, że nasi konstruktorzy byli w stanie zasiać w niemieckich szeregach panikę we wrześniu 1939 roku za sprawą swoich wynalazków. Jaki przełomowy patent nasi wprowadzili jako pierwsi do czołgu? Kto był prawdziwym pancernym wymiataczem i jaką broń udało się utrzymać w kompletnej tajemnicy przed wrogiem i czemu mimo wszystko za pomocą tego potwora nie udało się odwrócić losów II wojny światowej? Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Wierzcie lub nie, ale pierwszą bronią, jaką sobie dziś omówimy w odcinku o broni pancernej, będzie czołg. Konkretnie czołg 7TP, który miał wszystko super poza nazwą, ale do tego dojdziemy. Wcześniej jednak warto podkreślić, że zanim sami zaczęliśmy robić czołgi, to trochę zachodnich produkcji służyło w naszym wojsku. Po odzyskaniu niepodległości kupiliśmy od Francuzów trochę niesamowitego złomu na gąsienicach. Na szczęście od Anglików kupiliśmy już sprzęt trochę lepszej klasy. Lekkie czołgi Vickers E. W 1931 roku kupiliśmy od nich 50 sztuk, to znaczy inaczej, chcieliśmy kupić 50 i Anglicy powiedzieli, że jasne, spoks, nie ma sprawy, po czym przysłali 38 i powiedzieli, że no sorry, nie da rady więcej. Tak wyszło. Aczkolwiek nie wypięli się na nas ostatecznie i zaproponowali pewną rekompensatę. Zamiast 12 brakujących maszyn dali nam licencję, żebyśmy produkowali sobie czołgi sami, poza licencją na opancerzenie i silnik, no bo już bez przesady wy pazerni Polacy. Słabo? Niby słabo, ale paradoksalnie był pewien plus. Nasi konstruktorzy szybko się bowiem zorientowali, że opancerzenie i silnik to w zasadzie najsłabsze elementy tego Vickersa, więc zastępując te elementy lepszymi, można by stworzyć o wiele skuteczniejszą w boju maszynę. Nasi konstruktorzy stwierdzili, że jak już robić tuning, to tak, żeby wszystkim poopadały kopary. I absolutnie nie przesadzam, ponieważ to właśnie przy okazji 7TP nasi, jako pierwsi, wsadzili seryjnie przy produkcji do czołgu silnik diesla. I tak, faktycznie Japończycy i Sowieci w tym czasie też kombinowali z dieslami w czołgu, ale warto podkreślić, to Polacy jako pierwsi seryjnie w czołgu montowali silnik diesla. A jak to się sprawdzało? Elegancko. Diesel zużywał mniej paliwa i był bardziej elastyczny, czyli innymi słowy, trzeba było się mniej namachać dźwignią zmiany biegów, no i ciężej było o pożar takiej jednostki. A były jakieś minusy? Teoretycznie można by się przyczepić do tego, że mimo że nasz diesel miał o 20 koni mechanicznych więcej, to nie był w stanie się na drodze rozbujać do takiej prędkości jak czołg z benzynowym silnikiem. Taki sam czołg, tylko z benzynową jednostką. No ale bądźmy też szczerzy, większość walk z użyciem czołgów jednak odbywa się na bezdrożach. A tam polski diesel sprawdzał się znakomicie. Szkoda, że w tym przypływie geniuszu przy tworzeniu prototypu polscy konstruktorzy nie zwrócili za bardzo uwagi na nazwę. O co chodzi? Ano o to, że jak już wiecie, ten polski prototyp powstawał na bazie Vickersa. Siedmiotonowego Vickersa, stąd w ogóle nazwa. 7TP, siedmiotonowy polski. I wszystko spoko, aż przyszło do zważenia prototypu po tuningu w 1934 i okazało się, że waży 9 ton. No, najwyraźniej stwierdzono, że już pies to drapał, zostawmy tak, nie będziemy teraz tego wszystkiego odkręcać, zmieniać. No i tak właśnie zostało. Na szczęście w innych kwestiach nasi byli o wiele bardziej ogarnięci. Poza wsadzeniem diesla seryjnie do czołgu, to nasi pogrubili jeszcze pancerz. A co z bronią? No, a to już zależało od wersji, bo 7TP robiono w wersjach dwóch. Z jedną wieżyczką albo z dwiema wieżyczkami. Ta wersja z jednym garbem miała działo 37 mm i 1 CKM, a wersja z dwiema wieżyczkami 2 CKM. Te wieżyczki były zresztą obrotowe za pomocą specjalnego pokrętła, systemu przekładni, ale to nie był najlepszy bajer, bo nasi inżynierowie wprowadzili też rewolucyjny peryskop odwracalny, który polegał na tym, że no można było obserwować, co się dzieje na zewnątrz, pełne 360 stopni, ale bez kręcenia głową. Nasi widzieli, że było to dobre i obchnęli patent Anglikom. A Sowietom? Sowietom nie. Sowieci klasycznie po prostu nam go ukradli i później wsadzili chociażby do swojego kultowego T-34. No dobra, wszystko spoko, a jak się miały te nasze 7TP do niemieckiej konkurencji? Wierzcie lub nie, ale nasz czołg mógł bez żadnych kompleksów stawać do walki z każdym sprzętem na gąsienicach, jaki puścili na nas Niemcy we wrześniu 1939 i można zaryzykować stwierdzenie, że jedyną przewagą Niemców była przytłaczająca przewaga liczebna. W 1937 roku zawieszono produkcję świetnych 7TP w momencie, jak było zrobionych tylko 139 egzemplarzy. Co prawda, jak już wszyscy nie mieli złudzeń, że wojna to kwestia bardziej tygodni, to produkcję wznowiono na desperata, ale niestety zdążono wyprodukować do września 1939 tylko jeszcze w okolicy 30 sztuk. Nasze 7TP nie miały żadnych szans, niestety, żeby zrobić różnicę. Tym bardziej, że Niemcy byli tak samo irytujący na ziemi, jak i w powietrzu, a nasi nie mieli żadnego zaplecza sprzętowego praktycznie. Niemniej jednak nasi czołgiści robili co mogli, żeby stawić opór najpierw Niemcom, a chwilę później również Sowietom. No ale jak już pętla zaczynała się zaciskać, to polscy żołnierze palili swoje czołgi, żeby te jednostki nie dostały się w łapska wroga. Niestety przeciwnikowi trochę egzemplarzy udało się przechwycić i zarówno jedni, jak i drudzy sąsiedzi byli z nich bardzo zadowoleni. Podobnie jak z przechwyconych polskich tankietek, czyli takich mini czołgów, bo i takie rzeczy nasi przed wojną robili. Historia tankietek w naszym kraju jest w zasadzie bardzo podobna do 7TP. W 1930 roku kupiliśmy od Anglików parę sztuk i licencje. Nasi inżynierowie zaczęli zmieniać, kombinować, generalnie robić polską wersję, ale w pewnym momencie zrobili coś, na co, powiedzmy sobie szczerze, nie każdego stać, bo przy własnym projekcie ciężko jest czasem zrobić krok do tyłu, spojrzeć na swoją kreację i powiedzieć: nie, panowie, to nie jest dobre, nie brnijmy w to dalej, nie liczmy na to, że nikt się nie zorientuje, że to jest paździerz, po prostu dajmy sobie spokój i zacznijmy od nowa, zróbmy to porządnie. Takie słowa na przykład niestety nie padły na żadnym etapie produkcji piosenki Polska do moju Norbiego i teraz macie chwilę, żeby zobaczyć, do jakiej tragedii to doprowadziło. Tylko ostrzegam, na własną odpowiedzialność, nie będzie przyjemnie. Jezu, spokojnie! Ostrzegałem przecież uczciwie, że nie będzie wesoło. W każdym razie pancernym odpowiednikiem tej muzycznej kaszany mogła być pierwsza polska tankietka, bo prototyp był wersją cabrio. Nie dość, że słabo opancerzony, lekko uzbrojony, to jeszcze bez dachu sprzęt. No super, co mogło pójść nie tak? Otóż wszystko i nasi na szczęście w porę się zorientowali. Poczynili konieczne zmiany na czele z pełną zabudową, ale to nie wszystko. Pogrubili pancerz, dorzucili lepsze silniki, żeby tankietka mogła się rozbujać do większych prędkości. No ale nadal, jak patrzymy sobie na tankietkę, to umówmy się, nie wygląda to jak postrach czołgów, prawda? Ano prawda, ale to dlatego, że tankietki były po prostu robione w innym celu. Zadaniem tankietek miały być na przykład szybkie zwiady albo ewentualnie osłanianie piechoty. No i w ogóle produkcja takiej tankietki była dużo tańsza niż na przykład 7TP. To też plany były ambitniejsze. Powstawały nowe wersje, na przykład TKS. No i ta wersja już była o wiele bardziej niebezpieczna dla wroga, ponieważ zamontowano tam najcięższy karabin maszynowy. Ale jak to? Co najcięższy? W Polsce najcięższy? Na świecie? Co to w ogóle za określenie? No nic nie poradzę. Taka nazwa. Po prostu tak się nazywał. Najcięższy karabin maszynowy, a po prawdzie było to po prostu działko. 20 mm. Ile takich potworów udało się wypuścić? Plan był taki, żeby do stycznia 1940 roku wypuścić 150 TKS-ów, no ale niestety sami wiecie, co się w międzyczasie wydarzyło i dozbroić przed wojną udało się tylko 20 parę sztuk, które dołączyły do mniej więcej 600 starszych tankietek. Bieda, co? Ano bieda, tym bardziej, że znowu aż żal się nie rozmarzyć. Czy jakbyśmy mieli o wiele więcej ciężkiego sprzętu, to Niemcy aby nie uciekaliby do domu ze łzami w oczach, bo załogi... Załogi mieliśmy znakomite. Przykład? Proszę uprzejmie. Z czym wam się kojarzy Orlik? Z osiedlowymi boiskami? No okej, racja, ale w tym kontekście to nie jest najlepsze skojarzenie. No to może z medalem World of Tanks. Jak najbardziej w tym kontekście jest to już skojarzenie dużo lepsze, ponieważ to wirtualne odznaczenie nie jest absolutnie przypadkowe. Edmund Roman Orlik to był polski dowódca tankietki TKS. W sumie warto sobie wytłumaczyć przy okazji, że załoga tankietki to były dwie osoby. Kierowca, mechanik i dowódca, strzelec. No to Edek był właśnie tym dowódcą, strzelcem, a Niemcy by jeszcze pewnie dodali, że i cudotwórcą, bo Edek, jego kierowca i ich wierny TKS powstrzymali całą masę hitlerowskich czołgów, a zaczęło się to wszystko od walk pod Pociechą 14 września 1939 roku oczywiście i był to już fragment bitwy nad Bzurą swoją drogą. Tam właśnie doszło do starcia. Trzy niemieckie czołgi kontra trzy polskie tankietki. To trochę tak, jakby trzy maluchy miały powstrzymać trzy tiry. Ale pamiętajmy, że mówimy o Polakach, więc nie minęła dłuższa chwila i z niemieckich czołgów bardzo nieprzyjemnie się już dymiło, a to była dopiero rozgrzewka, bo następnego dnia polskie tankietki uszkodziły ponad 20 hitlerowskich maszyn, a 7 z nich ubił sam Orlik. Nie było jednak czasu na przesadnie długą radość, bo chłopaki musieli jechać do Warszawy. Swoją drogą mało mówi się o tym, że Orlik dowodził aż połową tankietek, które dotarły spod Bzury do Warszawy. Nieźle, co? Zależy jak na to spojrzymy, bo po prostu dotarły dwie, a że on dowodził jedną, no to stąd ta statystyka. Ale nie zmienia to faktu, że chłopakom niczego nie można zarzucić. Robili co się dało, byli bohaterami, walczyli ze wszystkich sił. Swoją drogą niech mi ktoś powie, że to nie jest znakomity materiał na film albo grę. Dwóch kumpli żołnierzy i ich wierna tankietka. Fabuła już jest napisana. Przez życie. No ale jakoś o takich produkcjach u nas cicho, a lepiej o nasz historyczny wizerunek dbają muzycznie Szwedzi, a komputerowo Białorusini. Boli, co? Ale skoro już poruszyliśmy temat bólu, to opowiedzmy sobie o zdecydowanie najbardziej bolesnej niespodziance, jaką nasi zrobili Niemcom we wrześniu 1939 roku. Nie chodzi jednak o broń pancerną, a broń przeciwpancerną. Karabin WZ-35 UR. Nasi stworzyli prawdziwego potwora. Co więcej, jego produkcja była objęta ogromną tajemnicą. To była chyba największa wojskowa tajemnica przedwojennej Polski. No! Może jeszcze ewentualnie łamanie enigmy można pod ten sam poziom tajności podciągnąć. A wszystko zaczęło się od genialnego w swojej prostocie pomysłu. W pewnym momencie w naszym kraju zdano sobie sprawę, że przewaga naszych sąsiadów, jeśli chodzi o broń pancerną, jest już tak ogromna, że z naszym skromnym budżetem nijak nie będziemy w stanie ich dogonić. To też zaczęto się zastanawiać, kurde, jakby to zrobić? Mamy mało czołgów, ale czego mamy dużo? Piechoty mamy dużo, od cholery w zasadzie mamy tej piechoty, to może zróbmy taki karabin dla piechoty, który będzie więcej ładunku wybuchowego, co sprawiało, że prędkość początkowa była demoniczna, ponad 1200 metrów na sekundę. Co więcej, sam pocisk nie był z twardego metalu, to znaczy rdzeń nie był z twardego metalu, tylko z miękkiego ołowiu. Czemu? Bo było taniej? Nie, bo było groźniej. Pocisk z rdzeniem z twardego metalu częściej rykoszetował, jak trafił pod nieodpowiednim kątem, natomiast taki z rdzeniem z miękkiego ołowiu i to jeszcze lecący tak potwornie szybko, to mógł sobie nawet nie trafić pod kątem 90 stopni, bo i tak się spłaszczał, a nawet robił wtedy jeszcze większą dziurę i jak wpadał razem z odłamkami do kabiny czołgu, która była przecież szczelnie zamknięta, to odbijając się raz po raz razem z odłamkami, robił... Nie da się tego inaczej określić. Ludzki kebab z załogi. Z jakim sosem, chłopaki, dzisiaj? Aryjskim? Czy tysiąca ran? Oczywiście, żeby temu śmiercionośnemu pociskowi nadać taką prędkość, to trzeba było odpowiedniej broni. Nasi stworzyli demona. Długość karabinu to było 176 cm, z czego 120 to była sama lufa. Nikt nie miał złudzeń, że lufa wytrzyma zbyt wiele strzałów takimi potwornymi pociskami. To też była wymienialna. Zalecano wymieniać lufę po mniej więcej 300 strzałach i znowu można było pruć do wroga. Bez problemu z 300 metrów można było przebić pancerz grubości 1,5 centymetra, a ze 100 metrów to nawet 3 centymetry nie robiły większego problemu. Żeby jednak ten karabin z piekła rodem był skuteczny, to trzeba było jego produkcję utrzymać w ogromnej tajemnicy. No bo jakby się Niemcy dowiedzieli, to po prostu zrobiliby sobie grubsze pancerze i cała robota na nic. Pierwszym krokiem było podzielenie produkcji. Przełomową amunicję i lufy robiono w innym miejscu niż resztę karabinu, a poza tym te pozostałe części były bardzo podobne do innych produkowanych już seryjnie gnatów, więc łatwo było robotnikom wmówić, że to nie jest nowa broń, to po prostu prostu troszeczkę tam zmieniona na potrzeby eksportowe. I to też nie byle gdzie. Nasi nie ukrywali specjalnie informacji, że ten niby eksport broni ma być do Urugwaju. W Ameryce Południowej było wtedy w opór niestabilnie, więc obcych wywiadów nie zdziwiła w ogóle informacja, że chcemy tam sprzedawać broń. Nawet to UR w nazwie, UR jak Urugwaj, było dla zmyłki, żeby się już totalnie nikt nie strzaił. Tymczasem wąska grupa wtajemniczonych składała u nas do kupy te karabiny przeciwpancerne i wysyłała do jednostek w skrzyniach opatrzonych tekstem nie otwierać. Sprzęt mierniczy, albo nie otwierać, sprzęt optyczny. W ten oto sposób udało się przed niemieckim atakiem dostarczyć do polskich jednostek jakieś 3,5 tysiąca pogromców czołgów, ale niestety w pewnym momencie zaczęła się mścić ta tajność całego projektu. O sekretnej broni wiedziało tak mało osób, że zdarzały się sytuacje, jak polscy żołnierze dowiadywali się, co było w skrzyniach, dopiero jak otwierali je Niemcy po zajęciu jednostki. Czajcie w ogóle ten dramat. Swoją drogą nie wiadomo też, kiedy dokładnie padł rozkaz, żeby skrzynię otworzyć. Czy zaraz przed atakiem Niemców, czy już w trakcie trwania wojny. No a jak wybuchła wojna, to nie ma się co dziwić, że priorytetem żołnierzy nie było otwieranie skrzyń z tekstem sprzęt mierniczy, prawda? Na szczęście jednak były jednostki, w których otwarto skrzynię na czas ku przerażeniu niemieckich czołgistów. Jednak nawet z najlepszymi karabinami na świecie, z taką ich ilością, nie mieliśmy szans. Co się stało z kultowymi urami po wrześniu 1939? No niestety trochę przejęli Niemcy i później te karabiny trafiły do Włoch. Chłopaki Mussoliniego pruli z nich do wroga chociażby w Afryce. Na szczęście trochę urów udało się naszym chłopakom ukryć, a później wyciągnęli je ze skrytek i przy ich pomocy prowadzili wojnę partyzancką, czasem z naprawdę potężnym rozmachem, bo ponoć kiedy jeden z naszych przy pomocy ura zdjął niemieckiego dowódcę, strzelając mu w głowę i prawdopodobnie urywając ją razem z jajcami, bo nie ma szans, żeby ktoś trafiony z tej broni się po prostu nie rozpadł na kawałki, to reszta jednostki niemieckiej była w takim szoku, że uciekła w popłochu. Jak zatem widzicie, to nie tak, że nasi nie mieli się czym pochwalić w kwestii broni pancernej i przeciwpancernej. Robiliśmy bardzo dobre czołgi, tak samo dobre jak Niemcy. Spoko tankietki, a UR był jak nie najlepszym, to jednym z najlepszych karabinów na świecie w swojej klasie w tamtych czasach. Tylko niestety, wszystkiego było za mało. Zdecydowanie za mało. Żeby to ująć w statystykach, no to w ten sposób. Sama trzecia dywizja pancerna niemiecka miała we wrześniu 1939 roku więcej czołgów niż całe Wojsko Polskie. Mamy nadzieję, że nikt z nas nie będzie musiał nigdy wskakiwać do czołgu, tankietki albo łapać za karabin, żeby bronić kraj przed Niemcami, Rosjanami czy kimkolwiek. Po prostu, że wojny nie będzie, a że jedyną motywacją, żeby zasiąść za sterami stalowego potwora na gąsienicach, będzie rozgrywka na PC-cie World of Tanks. Już wspominałem, że możecie tam zdobyć medal Orlika, ale warto też wiedzieć, że wśród wielu czołgów do wyboru znajdziecie tam również, znany wam już dobrze po dzisiejszym odcinku, nasz 7TP. Sami teraz możecie sprawdzić, jak sprawdzi się na pustyni, w miejskich ruinach, czy w innych lokacjach inspirowanych prawdziwymi miejscówkami. A rejestrując się przy użyciu naszego kodu, dostaniecie jeszcze eleganckie bonusy. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu. No, a teraz gąsienice w ruch, a my widzimy się niebawem.